Myślisz, że są osoby, które na przykład słuchają tego w świąteczny poniedziałek i myślą sobie, fajnie, że jak najkrzyk znaleźli czas te święta, żeby nagrać ten odcinek.
I że będziemy ich opierniczać, żeby tyle nie produkowali, nie marnowali?
Nie, ale bardziej, że pomyślą, że fajnie, że wstali w poniedziałek rano i nam nagrali ten podcast.
No, wierzę w to, że na pewno ktoś taki jest.
Siedzą w tym małym okienku i tam zgadają.
I są jeszcze w dodatku leniami, bo właśnie powinni być w domu i powinni przygotowywać święta, a my sobie tutaj tak gaworzymy.
Nagranie i produkcja. Studio Plac.
Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Jagna Niedzielska, edukatorka i kucharka. Witaj.
Witam.
Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o świętach, ale wiesz, tyle już było tych rozmów o świętach. W ogóle nie masz wrażenia, że wszystko już zostało powiedziane?
Wiesz, jakie mam wrażenie? Mhm. Absolutnie otworzyłam jakiś czas temu taki okres w roku, w którym dzwonią do mnie dziennikarze i dziennikarki. Ja za każdym razem powtarzam po tym wstępie, że bardzo ich lubię, są cudowni i dobrze, że dzwonią, ale zawsze zadają to samo pytanie, czyli pani Jagno, czy pani mogłaby przyjść do telewizji albo udzielić nam takiego wywiadu, czyli co zrobić z resztkami po świętach? A ja sobie myślę, ej, serio? Jakby każdego roku musimy popełniać ten sam błąd, czyli nie mówić o prewencji, o tym wszystkim, co możemy zrobić przed, żeby potem było przyjemnie.
Jezu, ja się cieszę, że do ciebie nie dzwoniłem, tylko do ciebie napisałem. Wszystko mnie ominęło.
Ale drgnęła mi brewka, bo się zastanawiałam.
Tak,
co
o czym będziemy rozmawiać. No dobrze, to no będą też te punkciki. No, bo to
no
są
dobrze,
punkty,
tylko byleby na końcu.
Punkty obowiązkowe, tak.
Chodzi o to, żeby zachować jakąś chronologię tego, co się może dziać wokół świąt. To jest naprawdę bardzo wygodne. Ja nie wiem, dlaczego my tak w ogóle... ja to powiem. Krzysztof Grzyman, jak mnie dzisiaj przywitał? No jak?
No jak to?
No królowa resztek.
Myślałem, że powiesz, że przywitałem cię kawą, ciepłym słowem,
to
komplementem
prawda.
Na temat, wiesz, wszystkiego.
Tak, powiedziałeś, jak mama pięknie toplują na ludzi.
Bo nosimy aparaty, te same aparaty, to znaczy prawda. Nie dokładnie te same, ale
znaczy dzisiaj nie założyłam, żeby właśnie ci nie popluć na ciebie, natomiast właśnie chodzi o to, żebyśmy porozmawiali o tym...
Choć mi się zrobiła w ogóle taka szpara teraz między jedynkami.
A mi tutaj, między jedynkami na no okay.
Ale ty już masz piękne zęby, a moje to krzywe. Ja mam cały czas zęby jak takiego małego pieska, wiesz, są to takie małe pieski, co mają śmieszne ząbki. No, słodkie, słodkie, ale myślałem, że po pół roku... No Boże, nie wspominaj teraz o dripku, bo od razu się, wiesz.
O Jezu, Krzysiek ma takiego, czy nie ma, jego rodzice mają cudownego pieska, którego no, przynianiowałeś.
Ja przynianiowałem, a później moja mama powiedziała, jak już był, to był taki tymczasowa adopcja, i jak już był koniec tego tymczasu, moja mama powiedziała, no chcesz oddać gdzieś naszego psa? Moja mama go wcześniej nie widziała jeszcze. I jak usłyszała, że on ma gdzieś indziej trafić, powiedziała, o nie, dripek jedzie do Trójmiasta.
Wtedy to był pies, a teraz jest pewnie psynek.
Powiem ci tak, to jest ten wnusio od z mojej
tak,
strony.
Wnusio.
No, to jest całkowicie wnusio, więc te sprawy mamy w rodzinie zamknięte. No on jest super ważny w rodzinie.
Jest przycudowny.
Ale dobra, nie o pieskach.
No ja bym mogła zdominować tę rozmowę pieskami.
Mam nadzieję, że zdominujesz tę rozmowę, zadawaj wszystkie pytania, też wszystkie niewygodne. Zaczynamy 2024 rok za chwilę, pozbądźmy się naszych granic, tego wszystkiego, co nas tutaj ogranicza. No dobra, no i o czym ty w zasadzie mówiłaś?
O tym, że w kontekście świąt rozmawiamy cały czas od dupy strony. Od tego, co jest na samym końcu, o tych resztkach, o tym, co z nimi zrobić, jak ich przerobić, jak je przerobić. I wiesz co? Wiesz, co mnie jeszcze na przykład irytuje? Znaczy, to jest taka irytacja z potrzebą przytulenia tych wszystkich ludzi, którzy w ten sposób mówią. To nie jest tak, że się na nich denerwuję, tylko widzę też, jakie są ogromne potrzeby edukacyjne, żeby bełbnić o tym, bo często, gęsto to też jest w komentarzach pod moimi materiałami na Instagramie, że na przykład ludzie lubią sobie tak nagotować, nawarzyć w te święta, bo i tak to jest świetny czas, żeby się tym jedzeniem podzielić z osobami, które tego potrzebują. No super, to jest fajnie, że mamy taką myśl, to jest ekstra, bo ja sama o tym mówię.
Ale czy to tak działa?
Wiesz co, to działa, tylko że no, ludzie, którzy są w potrzebie, są cały rok w potrzebie. Mhm. Nie chodzi o to, żebyśmy nagle teraz byli produkowali, żeby się potem tym jedzeniem podzielić, tylko jeżeli będziemy produkować cały rok, to się za każdym razem, gdy będziemy mieć nadprodukcję, to się podzielmy. Nie myślmy o tym tylko w kontekście świąt. To boli.
Wspomniałaś o tym, że dzwonią do ciebie ci dziennikarze i zawsze mają te same pytania.
Tak.
Ja się wpisałem idealnie w ten trend. Ale moja refleksja po tym roku jest taka, bo wiesz, mamy to, wygraliśmy te wybory. Mówię, że odzyskaliśmy, jakby dobra, jesteśmy po dobrej stronie mocy znowu.
Prawda, nie? Potwierdzam.
Szczyt klimatyczny, mech, no nie wiem, jakoś tam, tak to się skończyło, jak się mogło skończyć, no i niestety, nie?
Znaczy znowu się skończyło tak,
trochę
że...
Trochę pod stołem, a to nie jest żaden sygnał, jak da. Przecież może szukam trochę kontaktu,
no? No właśnie. Słuchaj, mówiłeś, że się lubisz przytulać w nocy z kimś, to może i kopać pod stołem.
Ale lubię też się kopać pod stołem.
Tak? Dobrze, ta rozmowa jest, powiem ci, taka bardzo rozchwiana i chaotyczna.
No, to jest trochę mój stan aktualny,
mój też.
Ale grudzień jest po prostu, tyle się dzieje, wiesz, tak. to jest jakieś prawdziwe szaleństwo.
To prawda, ale chcę o tym już szczycie klimatycznym, jeszcze nie... tak, jeszcze tylko no dzisiaj mało dygresji do twojego pytania nieskończonego, że to jest niesamowite, że właściwie retoryka o tym, jak się mówiło o szczycie klimatycznym, to mówiło się o tym, że aktywistki klimatyczne poleciały samolotem do Dubaju. Serio? Jakby po prostu... I dziennikarstwo sprowadza te dziewczyny tak walczące pięknie do tego zdania, do dupy.
Beata Lubecka z Radia Z. Beato, proszę cię bardzo, no już nie zadawajmy takich pytań, bo to jest nie o tym i ściągasz dyskusję na złe tematy. Ja wiem, że to chyba było pytanie od jednego ze słuchaczy, ale to trzeba filtrować. Jakby dziewczyny robią ze wschodu, robią super robotę i...
Dokładnie
i kropka.
Tak. Dokładnie. Ale... I myślę, że to zająknięcie się dziewczyn po tym pytaniu nie wynikało z tego, że nie wiedziały, jak się wytłumaczyć, tylko że poczucia absurdu tego pytania.
Tak. No ale wracając, wiesz w ogóle, że prowadzę ten podcast już 5 rok i nadal się nie nauczyłem zadawania pytań. Ja konstruuję te pytania w taki sposób, to jest jakiś, włącza mi się, jak mam zadać pytanie, strumień świadomości i nagle wymieniam wszystko, co bym chciał powiedzieć i w każdym odcinku słyszę od któregoś z gości albo gościń: to jest bardzo złożone pytanie.
To jest niesamowite w takim wypadku, bo ponieważ słucham twojego podcastu i oglądam i wydaje się, że w takim wypadku montażysta powinien dostać premię, bo brzmi to tak, jakby miał ręce i nogi.
Tak, to wydawczyni, że powinna dostać premię, ale to jest wszystko live to tape. Co nagramy, to idzie, niczego nie wycinamy.
Oho,
no chyba, że ktoś odbiera telefon w trakcie.
Dobra, od tej pory będę ważyć słowa.
Nie, to wiesz.
Nie żartuję,
podkręcaj,
nigdy nie ważę. Ważę tylko i wyłącznie jedzenie w domu, żeby wiedzieć, jakie są gramatury. Waga, super sprawa, jeśli chodzi o urządzenie w kuchni.
Żeby było bez resztek. Pamiętajmy, bez resztek.
Tak jest.
Tak. Dajesz też łatwo wyprowadzić, wiesz. Tracę wątek. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to taką mam refleksję po tym roku, bo wiesz, tutaj podcast, różne inne aktywności, tutaj zaangażowanie też było przed wyborami z mojej strony. Dużo takich wielkich idei. Ale ponieważ to moja zielona droga zaczęła się od wprowadzania zielonych zmian w kawiarni w 2017 roku i to były takie małe rzeczy i po wprowadzeniu wielu tych małych rzeczy pomyślałem sobie, no dobra, trzeba się tym też trochę dzielić, nie? I potem, wiesz, tu się pojawił podcast, pojawiło się zaangażowanie w zielonych i po tym roku mam chyba taką trochę refleksję, że jednak te małe rzeczy dają mi chyba troszkę więcej satysfakcji, te takie realne zmiany, które się wprowadza, bo to prowadzenie podcastu jest super, uwielbiam to, super, że to ociera do słuchaczy, ale trochę mi brakuje później feedbacku. Nie wiem, co się z tym dalej dzieje. A jak prowadzą te małe zmiany w kawiarni i miałem taką dyskusję ostatnio z ekipą kawiarni na Brackiej, bo no, cały czas mamy problem z tym, że część gości nie potrafi zrozumieć idei kubków kaucyjnych.
Naprawdę dalej?
I nadal się burzą. Nie?
Ja ale słucham, burzą się.
No burzą się niektórzy. I jak czwarty rok tego słucham, to myślę sobie... Dobra, złamię się. I mówię do ekipy, słuchajcie, możemy spod lady wprowadzić... fajne, kompostowalne kubki jednorazowe. Jeżeli ktoś się będzie bardzo burzył, wyjmijcie spod lady ten kubek kaucyjny, ten kubek kompostowalny, doliczcie tam 2 złote do tej kawy i już z tym będzie spokój. I wtedy ta ekipa mówi, nie, my tego już nie będziemy wprowadzać. Zrobiliśmy krok do przodu, nie będziemy robić kroku w tył. I to są te momenty, kiedy sobie myślę, wow. No i to jest super, i to jest super przyjemne. Albo jak prowadzę, wiesz, debatę w gnieździe i przychodzi na nią 8 osób i te 8 osób jest mega wkręcone w tę debatę, sobie wow, fajnie, nie? Że taka praca u podstaw daje mega satysfakcję.
No i z takimi... I teraz mój komentarz.
No i chyba teraz miejsce dla ciebie, żebyś się podzieliła tym, co tobie chodzi po głowie na koniec tego roku.
Mi chodzi po głowie to, że każdego roku robię, no może nie set, ale kilkadziesiąt wykładów, spotkań po prostu ze zwykłymi i niezwykłymi lewandowskimi. I ci niezwykli lewandowscy potrafią naprawdę wiele i uważam, że ten bezpośredni, jakby tak jak mówisz, fajnie, że jest podcast, ale audytorium jest online. nie wiesz, co się z tym dalej dzieje. I prawda jest taka, że siła rażenia nawet tych 8 osób, siła rażenia na każdych jednych pojedynczych warsztatach, które ja absolutnie odczuwam. W sensie naprawdę Michał Wiśniewski wcale nie mówił, jesteście zajebiści, jak tego nie czuł, bo ludzie są naprawdę zajebiści i to czujesz wtedy, kiedy ten bezpośredni kontakt masz. I wszystkie te informacje, i wiesz, ja mam taki feedback, że do mnie potem piszą, Jagna, zmieniłem to. Jagna, to pomóż mi jeszcze w tym albo w tym. Jagna, na warsztatach mam, okej, spoko, ja jestem na tej diecie, chcę ograniczyć spożywanie mięsa, ale nie wiem, moja żona, mój mąż, bo nie chcę ograniczać, to chociaż moglibyśmy się pewnie posilić jakimiś raportami co do płciowości i ograniczenia mięsa. Natomiast mam z tym problem, pomóż. I wydaje mi się, że to jest super, super sieć rażenia. Ona się wydaje mała, ale można z tego zrobić coś bardzo dużego. Wbrew pozorom, ja pracuję z dużymi markami. Ja uważam, że jeżeli świat zmieniać, to właśnie z dużymi markami, które są...
Ale super, zaraz się pokłócimy.
No proszę bardzo.
Kontynuuj.
Oczywiście pod warunkiem, że oni nie mówią do nas językiem greenwashingu, tylko chęci zmian, to uważam, że prędzej dotrzemy do osób, którymi realnie cokolwiek zmienimy, niż do osób, które są po prostu żywo tylko i wyłącznie tym zainteresowani. Powiem ci więcej. Ja jestem w różnych środowiskach. W ogóle kocham za to moje życie, że moje znajomi są tak różni do siebie.
Lubisz poimprezować, lubisz wyjść w górę, trochę powalczyć.
To prawda. W sensie ja jestem tyglem.
Ta kobieta ma wiele twarzy.
Tak, to prawda. Jestem tyglem, po prostu tyglem. Ale i ja to bardzo lubię, bo ja czerpię z każdej grupy społecznej bardzo dużo wiedzy, energii i mam nadzieję, że też ją daję w zwrotce. Natomiast wiesz, te wszystkie takie bardzo skrajne podejścia do tych tematów powodują ograniczenia, powoduje to, że ludzie się boją i może dla niektórych albo dla wielu, w zależności właśnie od kościoła, z którego wychodzą, ja jestem taką mamą łygą, ale ja czuję ogromną moc w tym, co robię, będąc dla ludzi, dla zwykłych Lewandowskich i w ogóle to jest moja myśl przewodnia mojej pracy, mojej edukacji, że owszem, moglibyśmy bardzo dużo złego powiedzieć o jakichś tam mediach, w których może jestem, może nie jestem, o formule, jaką przedstawiam u siebie, ale ja to lubię, bo ja staram się raczej być dla tych, którzy się, żeby się nie bali, żeby byli ze mną, żeby przedstawiać jednak miękko te informacje, co nie znaczy, że nie cenię sobie ogromnie właśnie dziewczyny, które ze wschodu, które tak walczą, które walczą przede wszystkim o coś, co powinno być fundamentem, czyli o prawo, czyli te regulacje odgórne, które powinny nam pomóc.
Powiedziałem, że się pokłócimy o te korporacje, ale się wcale nie pokłócimy.
Wiedziałam.
Bo musi być różnorodność. Znaczy, tak. Ja uważam, że są potrzebne osoby, które mają te bardziej skrajne poglądy. To musi być, bo bez tego byśmy nie szli do przodu. Te granice się muszą przesuwać i muszą być te osoby, i musi to być w dyskursie. I muszą być te prawicowe portale, które będą wyciągać na jedynki: o Boże, zabronią nam jedzenia kotleta, zabronią nam jedzenia kiełbasy, jak mogą nazywać to mlekiem, to napój owsiany, i niech wyją. No.
A jakby tu akurat muszą, się zatrzymam.
Muszą to poszerzać.
Tu akurat się zatrzymam. Dwie rzeczy, o dwóch rzeczach. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Jedna rzecz to jest branża mięsna, która ich problem i ten stand-up, który uprawiają z tym, żeby nie nazywać kiełbaski roślinne kiełbaskami roślinnymi, bo coś wprowadza w błąd, to jest po prostu żenada. Sorry, żenada, weźcie, wyluzujcie majty. Bo co ma roślina kiełbasa do kiełbasy? Umiecie czytać ze zrozumieniem? Roślina to raczej krowa nie jest, chyba że jest jej dieta roślinna. To jest po pierwsze. Potem jakby mamy być tacy dokładni, tak bardzo irytuje ich to, no to przepraszam bardzo, a kopytka, gołąbki...
Jagna robi branży mięsnej, jedziemy.
Ale no guys, no przecież to jest żenada. Naprawdę niech oni się zajmą na przykład dobrym zwierząt, które potem i tak będą produktem mięsnym, który będzie jedzony. Ale no nie takimi rzeczami, bo to jest po prostu żenada.
Dokładnie.
To jest jedna rzecz.
Zatem wiecie, jakby nie wkurwiajcie wegan, bo wam zrobimy, ja jestem akurat wegetarianinem, ale weganie wam zrobią kampanię billboardową i pokażą, jak wygląda tak naprawdę przemysł mięsny. Pokażą trochę zdjęć się wszystkim odechce jedzenia mięsa. No.
To jest w ogóle też ciekawa historia, że do tej pory nie pokazuje się tego tak naprawdę, co powinno się pokazać,
wiesz,
jak
dlaczego?
To wygląda.
Bo ludzie nie chcą tego widzieć.
Ale nie chcą
ludzie
widzieć.
Ludzie nie chcą tego
nie
oglądać.
Chcą widzieć. Tylko teraz, a ja to jeszcze ci wbiję klina. Bo ja nie jestem wegetarianką, ani weganką. No.
Już mam rolkę.
No,
dobra.
Super, świetnie.
Jesteś flexi?
Jestem na diecie bez metki i nie nazywam się flexitarianką, dlatego że maksymalnie ograniczam spożywanie mięsa, czy też ryb, czy też niektórych produktów zwierzęcego pochodzenia. Nie tylko jest to mięso, nawet mój logopeda mówi, że nie potrafię tego słowa wypowiadać. I
potrzebujesz logopedy?
Już go nie potrzebuję, bo chciał, żebym mięso mówiła inaczej.
A jak mówisz mięso?
Mięso.
Mięso?
No mięso.
A gdzie to się tak mówi?
No w Rzeszowie.
A byłem ostatnio, nie rozmawiałem akurat o mięsie.
Ale
mojej
mamy w domu. Słuchaj, bo mnie... A z kolei to też mnie irytuje, bo ile minąć, ile dni ma minąć od zjedzenia mięsa albo czegokolwiek zwierzęcego pochodzenia, żebym mogła się nazwać weganką albo wegetarianką. Nie potrzebuję się nazywać. Potrzebuję świadomości, potrzebuję troski, potrzebuję jakiegoś zrozumienia tego, co się dzieje. I ja znam te filmiki i te zdjęcia i to, jak wygląda produkcja mięsna. I właśnie uważam, że wszyscy, którzy jedzą, powinni to wiedzieć. I dzięki temu może będziemy tego jeść mniej, albo zadbamy o to, żeby to wyglądało inaczej, bo tak sobie myślę, że jakby każdy zrobił jakiś taki swój bilans zysków i strat na tą stronę dodatnią, to nikt nie musiałby być skrajny. Kto by chciał, niech sobie będzie, ale nie chodzi o to, żebyśmy właśnie znowu robili ci przeciwko komuś, bo nigdy nie będziemy mieć z tego efektów. Po prostu.
Zgadzam się, że kompromis jest potrzebny, jak najbardziej, trzeba się dogadać, ale twierdzę po prostu, że tak jak jest dużo skrajności po prawej stronie, tak muszą też być jakieś skrajności po drugiej stronie. No to jest trochę...
No jest to
trochę,
też balans
trochę
swego
balans.
Rodzaju.
No, tak, tak.
Naciągany ten balans, ale niech się będzie.
No, mam nadzieję, że ogląda nas prezes Telewizji Polskiej, ale jest już nowy wybrany, albo w ogóle prezes jakiejś innej telewizji, albo prezeska i może coś się urodzi, zobaczymy. No. Słuchaj, jak będzie siedziała wieczorami i tam tłumaczyła...
Ale ja ci powiem, co mi się marzy.
Jak na kozetce... Jak powinniśmy żyć.
Ja ci powiem lepiej. Mi się marzy, żeby z buta wejść do wszystkich domów zwykłych ludzi, żeby otworzyć im szafki, lodówki. Ja mam naprawdę mokry sen o tym. I żeby pokazać ludziom na ich kuchniach, nie mojej takiej po prostu wymuskanej, cudownej, idealnej, tylko właśnie na ich kuchniach, na ich nawykach, na ich sytuacjach prywatnych, na ich boleściach, troskach i też marzeniach i rachunkach i paragonach, że można cudownie gospodarować tym, co się ma w domu, lepiej kupować, lepiej wybierać i świetnie oszczędzać.
Ja pierniczę, ty będziesz nową Magdą Gessler, ja to widzę, ja to czuję, super.
Tu możemy postawić wykrzyknik akurat.
Ua, fajnie. No to czekam w takim razie.
Dobrze.
Z niecierpliwością.
Dobrze.
Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, a do końca roku zostało zaledwie kilka dni. No i teraz sobie tak pływam w myślach, gdzie my, bo musimy dojść do tych bez resztek, ale to jeszcze chwila. Ale w sumie trochę...
A ile trwają twoje podcasty?
To zależy, wiesz, to jest, rama jest z gumy. Tak, jak trwa pół godziny, to minimum, ale jeżeli trwa 40-50 minut, to super.
Ale myślę, że ten świąteczny właśnie poniedziałek może być taki leniwy i on się może tak troszeczkę
może się
rozwinąć.
Snuć jak, trochę.
Tak, jak na ciasto na kulebiak.
Nie wiem, czy jesteś wierząca.
Nie.
Ja akurat nie, ale... No,
w sensie wierzę w dobre jedzenie i w dobrych ludzi.
No, w ludzi zdecydowanie. Jedzenie też super ważne. Ale wiesz, to nie jest takie nabożne, że ludzie siedzą przy podcaście i tam nasłuchują, jakie będzie kolejne słowo. Ten podcast sobie gdzieś leci w tle. Więc wydaje mi się, że w święta... No,
I to jest właśnie super.
Tak, i to jest właśnie super. No dobrze, to trochę pogadaliśmy o tym, w jakim nastroju i z jakim nastawieniem kończysz 2023 rok, ale masz jakieś plany na 2024, poza tym wchodzeniem z kopa, z buta do tych domów i robienie tych rewolucji w kuchniach?
Wiesz co, jest jeszcze jeden taki plan, który jest dla mnie bardzo ważny i to jest zdecydowanie żywienie dzieci w szkołach. I skala marnotrawstwa w nastołówkach szkolnych. Wszędzie o tym opowiadam i mocno się przygotowujemy do takiego projektu. Też mam nadzieję, że w tym projekcie będzie uczestniczył Tomasz Szuba, który jest twórcą aplikacji monitorującej straty żywnościowe, a dla mnie ten element zero waste i w ogóle zarządzania jedzeniem jest bardzo ważny, czyli monitorowanie, bo tak zostałam nauczona na praktykach, na stażu w Nolla w Helsinkach, gdzie pracowałam i to tam poznałam, a potem jeszcze prowadzę swoją knajpę, kantynę pracowniczą czy firmę cateringową, jak bardzo ten monitoring wpływa dobrze na to oszczędzanie i niemarnowanie. A szkoły dlatego, że my mówimy oczywiście, że się wyrzuca rocznie 4,8 miliona ton żywności rocznie w Polsce, ale to jest super niedoszacowanie, bo właśnie tam nie ma szkół i my mamy takie liczby straszne, że na przykład w jednej ze szkół wyrzuca się 170 tysięcy złotych, w innej 400 tysięcy złotych około oczywiście, na samym surowcu, który mógłby być zjedzony, czyli wszystko, co zostało wyprodukowane już, a nie zjedzone. To jest 400 tysięcy złotych tylko w jednej szkole. Często gęsto jest tak, że z jednej strony masz dzieci, które są niedożywione, dokładnie, a z drugiej strony... No właśnie, to jest absolutny paradoks w ogóle marnowania. A z drugiej strony masz dzieci, które dostają na talerzu 760 gramów jedzenia. I teraz ja bym chciała, żebyście wzięli sobie... Zrobili takie danie, które waży 760 gramów. To jest potwornie dużo. I jeszcze
może
w dodatku,
to jest źle zbilansowane po prostu.
To jest źle zbilansowane, to jest źle policzone, ale to też jeszcze z czegoś jednego wynika, już o tym zaraz opowiem ci. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzieci mają najprawdopodobniej 15-20 minut przerwy, żeby pójść, stanąć w kolejce, dostać paszę, bo absolutnie nie wiedzą, co dostają. Nie budują żadnej relacji z jedzeniem. Dla mnie to jest straszne. Ale na szczęście jest wiele narzędzi, żeby to poprawić i my naprawdę te narzędzie mamy i chcielibyśmy wpaść właśnie też do szkół i zrobić trochę taką rewolucję zupełnie od innej strony, dlatego że ja bym chciała w tej rewolucji połączyć czy to firmy cateringowe, czy też stołówki z dziećmi, z rodzicami i z nauczycielami, bo to jest bardzo ważne, że my nie możemy celować projekty o niemarnowaniu żywności tylko i wyłącznie do dzieci, które tak naprawdę w ogóle nie wiedzą, co tam się dzieje, a co do stołówek szkolnych i cateringów, pracują tam wspaniali ludzie, wspaniali. Ciężko zapracowani, to oni najczęściej, pracując codziennie, dostają feedback w postaci...
A powtórz.
No więc świetne. Chciałoby dzisiaj chodzić do pracy, jakby codziennie ktoś ci mówił i to nie jedna osoba, tylko kilkaset...
No Jagna, ale sorry, jeżeli gotujesz coś, a nie pytasz wcześniej dzieciaków, co by chciały zjeść, to nie dziwię się, że część tak odpowiada. Ja bym chciała móc w jakiejś apce wybrać jakieś jedzenie, które będę jadł następnego dnia.
Nie, a ja się nie, to jest jedno, ale ja się nie dziwię, dlatego że te dzieci po prostu nie wiedzą, co mają, więc one z automatu, one budują swoją tożsamość. One też budują swoją osobowość poprzez mówienie nie. Czasami dla zasady. Czasami, żeby się popisać. Czasami po to, żeby się sprzeciwić dorosłemu.
Boże, jak ja sobie wyobrażam, że ty dużo mówiłaś nie w dzieciństwie. Nie wiem dlaczego, ale mam takie przypuszczenie.
Nie.
Nie.
Tak, to znaczy, no mamo.
Boże, bo ja byłam takim chłopcem grzesznym na tak, wiesz?
Naprawdę?
No przecież spójrz na mnie.
Jezu, ja byłam okropna, ale bardzo dobrze się uczyłam, a miałam pałę z zachowania zawsze.
Naprawdę?
Tak.
A wiesz, ja byłem grubaskiem w dzieciństwie?
Naprawdę, no. Ale ja uważam, że facet bez brzucha jest jak garnek bez ucha. Teraz słabo wyglądasz.
Słuchaj,
widziałeś
tusze.
Widziałeś mojego męża?
To, że go widziałem, ja go znam.
No właśnie, dokładnie. Brzuszki są super. W każdym razie, wracając do tematu, to wiesz, chciałabym wykazać jakąś opiekę ukierunkowaną do tych osób pracujących w kuchni, czy też czy w firmach cateringowych, bo to są osoby, które, jeśli chodzi o produkcję żywności, a znam taką produkcję bardzo dobrze, bo kantyny pracownicze działają tak jak stołówki szkolne, to jest bardzo mała kwota. To jest produkcja żywności szybka, jeszcze musi być zbilansowana, jeszcze ma być smaczna, jeszcze ma odgórne uregulacje, jak ona w ogóle ma wyglądać. I te osoby pracujące tam naprawdę robią szmat genialnej roboty, żeby zrobić maksymalnie co się da, żeby wydać to jedzenie jeszcze w takim suto zastawionym stanie. No i teraz nie to jest problemem, tylko to też jest problem odgórny. Czyli oni wydają jakieś jedzenie, bo boją się, że zabraknie, bo ktoś powie, że w tej szkole nie dokarmiają, bo mogą ich sprawdzić, czy oni tyle gotują. Więc my musimy troszeczkę tutaj wyrównać w ogóle z każdej strony.
Systemowo też.
Systemowo tak, zdecydowanie tak. Natomiast my mamy takie właśnie z Tomkiem Szubą, bo Tomek Szuba to liczy, a potem ja robię warsztaty dla takich osób pracujących w kuchni i też to jest świetne, bo to jest właśnie wycelowane pod infrastrukturę danego miejsca, czyli nie mówimy ogólnie, co mają robić, czy też mówimy, ale jeżeli są jakieś problemy, to zawsze to można skorygować do danej szkoły, do danej placówki i to jest ekstra. No i też bym chciała bardzo mocno otworzyć szkoły na tą wege dietę, a sama wiem po moim semisynie, że jest to problem, że dieta wegetariańska jest po prostu niesmaczna, jest traktowana po macoszemu i to też mi się bardzo marzy. I w ogóle wiesz co, dzisiaj byłam, znaczy dzisiaj nie, bo to jest poniedziałek, tak? Ale
kiedyś tam. Zawsze siedzimy w tym okienku, no.
Dokładnie, kiedyś tam. Całkiem niedawno byłam na takim panelu dyskusyjnym i rozmawialiśmy też o tym, jak w ogóle wygląda świat wege w restauracjach. Widzisz, bo ja teraz tak mogę gadać cały czas, jakbyś chciał.
Świat wege w restauracjach, uwielbiam.
Dokładnie, więc bardzo tutaj oczywiście wszyscy chwalą Warszawa na jednym z wyższych miejsc, jeśli chodzi o wegańskie knajpy i ja ich nie widzę, nie wiem, gdzie to one są, prawdę mówiąc. Nie, jest ich po prostu mało. Oczywiście, są super, typu Peaches, Leaches i jeszcze kilka innych. I kocham w ogóle takie rozwiązania, bo to są jedne z nielicznych Peaches, Leaches, pozdrawiam, które są, jeszcze ktoś pewnie się obrazi na mnie, ale nie pamiętam po prostu teraz. Natomiast jest faktycznie bardzo...
Jest Weganda na Placu Zbawiciela.
Weganda jest super, tak.
No Problem, czyli Bracka 20.
Byłam raz, więc się nie wypowiem, okay. Ale nie...
A w Wibendzie jest bardzo mało mięsa.
Tak, bardzo mało mięsa. I właśnie dojdę zaraz do tego właśnie.
Przepraszam.
Właśnie.
To się wytnie w edycji.
Nie, niech gada, niech przerywa. Dojdę do swojego sedna. Natomiast jest stosunkowo i tak mało. Natomiast ja w ogóle fajnie, żeby pojawiały się restauracje wegańskie i wegetariańskie. Wegańskie ramen moim zdaniem są najlepsze na świecie. Ale z perspektywy osoby na diecie bez metki, myślę sobie, że bardzo fajnie by było, jakbyśmy rozwijali w ogóle restauracje, które mamy genialne w Warszawie i genialne w Polsce. Genialne. Nawet na takim Dolnym Śląsku, w Szczawnie, pod Szczawnym, gdzie jeżdżę, gdzie mam dom. Są świetne restauracje, ale żeby w tych kartach pojawiło się więcej pozycji wegetariańskich. A wiesz dlaczego? Bo ja bym wolała usiąść przy jednym stole z mięsożercami, niż kłócić się z nimi, do której knajpy pójść. Bo może się okazać, że przy tym jednym stole, nie rozdzielając się adresami i miejscami, będziemy rozmawiać o tym, co dobre, a co złe, co lepsze, a może spróbują coś, o czym absolutnie by nie pomyśleli, że wybiorą kiedykolwiek to w knajpie, właśnie dzięki nam, że wybierzemy coś wege w karcie mięsnej. I takich rozwiązań znowu łączących, Jezu, ja bym chciała być symbolem miłości kulinarnej, wiesz o co, pogodzenia, właśnie tej takiej miłej sytości bez resztek.
Och, to był twój manifest. Mam nadzieję, że będziemy mogli na ciebie głosować w wyborach w 2025 roku.
Nie.
O, już? Ale fajnie, gdybyśmy mieli pierwszą kobietę prezydentkę.
Nie. Jeżeli jest jakaś prezydentura, nie wiem, na planecie jedzenia i picia, to proszę bardzo, ale no nie. Ja się do tego nie nadaję. Ja się nadaję do edukowania, ale nie do stanowienia.
Chcesz jeszcze ten wątek knajp w Warszawie pociągnąć?
Proszę bardzo, czy,
tak?
No.
Byłem w tym roku.
Ja mogę o wszystkim rozmawiać.
Ja wiem, dlatego śmieszne, bo zawsze otwieram ten tablet i idąc tutaj na rozmowę, myślę sobie, nawet go nie będę brał.
Tego
mam,
nie
tutaj, mam tutaj zapisane te różne zagadnienia, myślę sobie, nawet nie będę brał, ja wiem, jak ta rozmowa się potoczy. Ale tak z tobą lubię rozmawiać, jak na ciebie gdzieś wpadam, ale rzadko mamy czas dłużej porozmawiać, bo zwykle się mijamy gdzieś na eventach. Ostatnio się widzieliśmy na evencie roślinnego mleka właśnie,
tak.
na evencie Oatly. Bardzo, bardzo fajnie tam było, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Byłem w gwiazdkowej restauracji w tym roku w Warszawie, bo zostałem zaproszony.
Wiedzie się.
Właśnie chciałem, żeby trochę tak pretensjonalnie coś zabrzmiało w tym podcaście.
Nawet ton głosu był pretensjonalny, brawo.
Byłem w takiej gwiazdkowej. No, nie była to randka, ale w sumie mogłaby być. No byłem zaproszony w każdym razie i wcześniej chłopak, który mnie zaprosił, tam wykonał telefon, czy napisał, czy jest tam jedzenie roślinne. Oni powiedzieli, tak coś przygotujemy. To już chyba powinna zapalić jakaś czerwona lampka, przynajmniej pomarańczowa. No i przyszliśmy i ja pytam kelnera, czy coś roślinnego się uda. On mówi, nie, niestety nie, my nie mamy mięsa.
Naprawdę?
No. A potem przyszedł menedżer i powiedział, nie, coś znajdziemy w lodówce, na pewno kłaszcz się ugotuje.
No bo generalnie to w ogóle nie powinien być problem, to jest pierwsza rzecz, ale...
Ale wiesz, to jest kurczę fine dining, nie? To tam jest...
Nie, fine dining to w ogóle nie powinien być problematyczny.
No właśnie o to nie chodzi, że, tak, no, tak. Że to nie powinno
zwłaszcza
być problemem.
Zwłaszcza, że było jednak pytanie wcześniej wystosowane, bo jednak fine dining musimy pamiętać o pewnej specyfikacji takiego miejsca,
tak,
że
to jest jednak koncept.
koncept i funkcjonują na zasadzie rezerwacji. I to jest super w kontekście niemarnowania żywności, bo w momencie, kiedy mamy system rezerwacyjny, to my przygotowujemy, taka restauracja przygotowuje dokładnie, w sensie magazynuje się i towarowuje się w taki sposób, żeby wystarczyło, a się nie zmarnowało. Więc tutaj jest i plus, i minus w takim wypadku. Natomiast i to jednak, jak, zwłaszcza, że to było bardzo kulturalne, że ktoś zadzwonił, zapytał i powinni być jednak przygotowani. Natomiast zaskoczę cię, albo nie, że w dwóch restauracjach zero waste'owych, w których pracowałam, w sensie miałam staż, i większość restauracji zero waste'owych nie jest wege. Nie jest wege.
Okay.
Oni pozyskują mięso z lokalnych gospodarstw. A uwierz mi, że w tych dwóch, w których miałam staż, wystarczyło naprawdę być kilka dni, żeby zrozumieć, że oni naprawdę są zero waste'owi. W sensie to już jest taka machina, moje ważenie 7 gramów łupin cebuli, zanim to poszło do kompostownika, już jest słynne. I tam zawsze jest mięso. Zawsze. Jedyna rzecz, która tam bywa różnie z tym, dlatego że to był fine dining, ale przez to, że na przykład czasem dostawca dzwonił, mówił, nie przyjadę na 12, nie zdążę, albo jednak nie mam tego mięsa, powodowało, że szybko musieliśmy się spotkać i zarządzić, co z menu się wydarzy. I musieliśmy zmieniać na bieżąco. Ale to też jest sztuka kulinarna, więc też jakby uważam, że trzeba odpowiadać i być otwartym do tego typu problemów, czy też właśnie formy rozwiązań. I to moim zdaniem jest bardzo zaskakujące, że my mówimy o zero waste, nie jemy mięsa, a tak naprawdę wszędzie się ogranicza i nawet w zero waste'owych restauracjach to mięso jest.
Jak na co ty jeszcze robiłaś w życiu? Bo jak ty z tobą pogadał jeszcze godzinę, okazałoby się...
No na przykład zarabiałam na robieniu warkoczyków afrykańskich. Poprawiałam dredy również. Mm-hmm. Nie chciałam być, ale pracowałam w kancelarii komorniczej Rewir Praga Południe.
O, oh, wow.
Tak.
Ty się żadnej pracy nie boisz, no, ale dajesz.
Nie, nie
dajesz,
boję
dajesz,
się. No pracowałam oczywiście w hotelach, restauracjach i na przykład robiłam wali. Pracowałam i robiłam codziennie rano na śniadanie jajecznicę na dyszy do kawy.
A robiłeś kiedyś w mikrofalówce?
Nie, nie robiłam. Tak, da się?
No, zrobiłem kiedyś.
Naprawdę?
Ale czego, cholernie trzeba tego pilnować.
No właśnie, a w dyszy
to
nie.
To co 20 sekund musisz tam zaglądać, bo ci się zetnie i później...
O. To teraz weź sobie kubeczek.
Czekaj, jak to robiłaś? O. No,
weź sobie kubeczek, użyj sobie dwa jajka. Rozbełtaj, możesz dodać do tego napój owsiany albo po prostu mleko, jeżeli korzystasz. To taka moja hipokryzja, korzystam z masła, na przykład nie jestem w stanie mleka wypić i używać. No i dajesz do dyszy i liczysz do 4 sekund albo do 6.
Mój herbalista myślę, że...
Zwariowałby.
Nie, no zwolniłby się tego dnia.
Ja chciałabym to jak
Krzysiek,
robisz.
Jakby już dużo rzeczy z tobą wytrzymałem, ale to...
To dobry, nie?
Za daleko.
Ale zaczęłam myśleć, czym się jeszcze zajmowałam, bo na pewno absolutnie absurdalnymi rzeczami. Bardzo, bardzo. Ale myślę, że kancelaria komornicza jest na tyle absurdalna, że powinniśmy zakończyć na tym.
Czy chcemy już przejść do tych bezresztek, czy coś ci jeszcze chodzi po głowie, albo chciałabyś się coś zapytać, albo wrzucić jakiś temat?
Ponieważ,
to jest trochę twój stand-up tak naprawdę.
Naprawdę? Ponieważ na drugie mam chaos, to możemy przejść do bezresztek. Jak mi się coś przypomni, to wtrącimy.
Świetnie. No dobrze, czyli mamy te święta, siedzimy sobie przy stole, lodówki załadowane na fulla, chociaż wszyscy deklarują, że kupują mniej i przygotowują mniej. To co dalej z tym wszystkim robimy? Co nam zostaje?
A, czyli do tego końca chcesz przejść?
No trochę tak, no bo już jest za późno.
No to nie, ja ci na to nie pozwolę.
Nie?
Nie.
Okej, dobra, to dajesz.
Nie możemy mówić o tym, co na końcu, jeżeli nie będziemy mieć tej prewencji. Po cholerę, rozumiesz, wyobrażasz sobie na przykład taką marchewkę, tniesz ją i każdy ten jeden kawałek jest jak moneta. Wyrzucasz ją, wyrzucając każdą tą część marchewki, której nie wykorzystasz.
Jedno, ale nie mów tego do mnie. Ja jestem osobą, które jak zepsuje się warzywo, ja płaczę nad tym.
A widzisz?
Ja stoję i płaczę i myślę sobie, ale nie myślę o tym w kontekście pieniędzy, tylko sobie myślę w kontekście tego produktu, że wiesz, ktoś to musiał zebrać, ktoś to musiał przewieźć, ktoś to musiał wyłożyć, ja poszedłem po to do sklepu, jeszcze się cieszę, jak kupuję te rzeczy, wiesz, stoję, wybieram, myślę sobie, ten pomidorek super, nie?
No.
Biorę to jabłko, fajne jabłko. A potem ono na mnie patrzy i nagle patrzy tym smutnym już wzrokiem, kiedy obydwoje już wiemy, że nie będzie między nami niczego.
Nie róbcie jak Krzysiek Grzyman. Nie róbcie tak jak Krzysiek Grzyman. Nie płaczcie nad tym, co wyrzucicie.
Okay.
Po prostu zastanówcie się, dlaczego do tego doszło.
Ale tego bardzo mało, ale właśnie chciałem powiedzieć, że tego jest bardzo mało. Właśnie z tego powodu, że tak... Nie, naprawdę. Ja ci wyślę zdjęcie mojego tego małego śmietniczka na bio.
Tam jest...
wiesz, to stałem się pod koniec,
natura, naprawdę.
Pod koniec roku stałem się tak emocjonalny niesamowicie. Naprawdę, jeżeli powiedz jeszcze parę słów i się rozpaczę.
Jezus, naprawdę, nie wiem, to trzeba twoje łzy zamienić na sól po prostu. Sól z Rzymana.
Ale w tym śmietniczku małym na bio to są głównie, wiesz, jakieś obierki, dużo fusów z kawy, bezkofeinowej ostatnio. Mhm. I takie rzeczy, no.
No i super, fajnie, tylko i dobrze, że wiesz, bo, o, widzisz, aha, dobrze, że wiesz, co tam masz. I to jest w ogóle podpowiedź, czyli właśnie wracamy do tego monitorowania.
Ale ja nie mam dzieciaków i tej wielkiej rodziny, żeby wiesz.
Ale wiesz co, a ja mam męża i semisyna i też, kurczę, wyrzucam jedzenie. Tak, jak na dziecka też wyrzucę jedzenie. I fajnie byłoby, ale ja wiem, co ja wyrzucam. W sensie wiem, kontroluję, w sensie inaczej. Monitoruję to, co się dzieje u mnie w domu, to również się nad to denerwuję. Czasami na coś mam wpływ większy, na coś mam mniejszy, ale staram się cały czas to korygować. I nawet w mojej kuchni jest 100 tysięcy rozwiązań w postaci podpisanej kartki z naklejki na półce w lodówce z napisem, to jest półka z produktami do wykorzystania teraz, to jest półka z produktami do wykorzystania później, spoko, to jeszcze poleży. Po to, żeby mi było łatwiej, bo nie muszę o tym wszystkim pamiętać, tylko po prostu komunikat mi przypomina. I po to, żeby moim współlokatorom było również...
A masz oprócz, męża i samicy też współlokatorów?
Nie, mam jeszcze psórkę. No wiem. Czyli psią córkę. I tyle. No i ona jest trochę kompostowniczkiem, ale oczywiście trzeba też uważać, bo nie wszystko zwierzę zje i nie powinno też być traktowane jako wypas. Ale właściwie to ja jestem zero waste, a mój stary jest kompostownikiem, jak już w ogóle możemy mówić szczerze, bo on jest w stanie naprawdę zjeść już tak przestarzałe rzeczy, których ja bym nie tknęła, a on jest w stanie stwierdzić, a nie, dobre, spoko i żyje. Więc jakby fajnie...
I ciśnie na siłowni chyba ostatnio.
Strasznie ciśnie na siłowni, ja nie wiem, co tam się dzieje.
Widziałem na stoliskach tylko.
Jezus, nie wiem, czy mogę tak zażartować, ale ja mam wrażenie, że mój stary ma kryzys wieku średniego i raczej idzie w kolorowe sweterki i w siłownię.
On idzie w kolorowe sweterki? Myślę, że on był kolorowym sweterkiem.
Jest jeszcze lepiej. Bo nie gorzej. No. Jest kolorowa, jest naprawdę kolorowa. Nie, nie, ciśnie, dlatego że on faktycznie dba... O Jezu, to jest ciekawa postać w ogóle. To jest człowiek, który by poopowiadał bardzo dużo, bo jego mama jest w ogóle autorką książek o zdrowym odżywianiu, o detoksie. Wygląda jak milion dolarów i tańczy na barze ze mną w Wabene. Pewnie tego nie puścisz, bo...
Dlaczego?
Puścisz? To Wabene.
No Wabene. No przecież też tam czasem zaglądam.
Tak,
to ja chodzę o tego drugiego. No.
To prawda.
Do pierwszego w zasadzie.
Tak. Znaczy ty chodzisz wcześniej niż ja. Ja zostaję na dłużej.
Jak na, bo ty jesteś jeszcze młoda. Ja o tej porze, kiedy spadasz z blatów...
To oko to nie ostrzega.
Ja o tej porze już dawno śpię, wiesz?
W każdym razie to jest kobieta, która jest po prostu absolutną torpedą. Jest, jakby miała o niej coś więcej powiedzieć, to jest dla mnie taki balans między yoga, pilates, śledzik, yoga, koniaczek, pilates, yoga, bieganie. To jest moja teściowa. No i ona nauczyła Tomka naprawdę takiego zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym. I to jest taki typ, który naprawdę jest wielowymiarowy i też zwraca uwagę na cało, holistycznie na swój tryb życia. I to jest ekstra. To jest ekstra, bo też jakby on ma super, młody ma super przykład w domu i my się tym wszystkim interesujemy. My żywo rozmawiamy o jedzeniu. To jest dla mnie ogromna przyjemność. Myślę, że jesteśmy trochę na tym punkcie zboczeni.
Serio? W życiu mnie powiedział.
Dobrze to się nagrało. Na pierwszej randce byliśmy w... Już nie wiem, która wersja jest prowadziła. Na 9 czy na 7, w 7 knajpach. Wiesz co, bo to wynikało z tego, że ten, dobra, tu jest super, fajnie, zjedliśmy, wypiliśmy, chodźmy jeszcze tu zobaczyć, tam to zobaczyć. To była pierwsza randka, więc się interesowaliśmy tym, czym, jakimi miejscami się interesujemy i co nam się podoba. I to jest strasznie fajne. I w ogóle interesowanie się tym, co jesz, jest cholernie ważne, bo im więcej gotujesz, tym więcej wiesz, im więcej wiesz, tym mniej marnujesz, im mniej marnujesz, tym więcej masz. I w ogóle to budowanie tej relacji.
Boże, jak jest taka pora, że jak to wszystko powiedziałaś i próbowałem sobie to zapamiętać i ułożyć w głowie, że takie wyświetliło mi się w głowie blank.
Myślę ci SMS-a.
Dzięki, bo zmieniliśmy się numerami ostatnio, że tylko na Instagramie.
Dokładnie. No i co, zatkało kakao. Dobrze.
Jezu, jak ja jestem z tobą tak zagotowany w całej tej rozmowie. Dawno tak nie było. Boże, zmniejszy tę temperaturę do 16 stopni. Ty już mnie zagotowałaś przed rozmową, jak zaczęłaś nagrywać te storiesy.
Bo ja jestem z Rzeszowa, z południa, prawie z Włoch. To jest gorąca krew.
Wiem. Ale podoba mi się, ja bym chciała mieć więcej takich rozmów.
Tak? To możemy zrobić kilka odcinków. Nie. Patrzcie, nie chcę.
Nie, ludzie nie będą chcieli tego słuchać.
Nie mów tak, sugerujesz im coś. Zasugerujesz, że właśnie jest odwrotnie.
Nie, bo ja potem widzę, w których momentach ludzie wyłączają, wiesz.
Naprawdę? Mm-hmm. Boże, tylko zróbcie to nie po 15 pierwszych minutach. Zróbcie to dla mnie po prostu. Puśćcie i ci robić cokolwiek innego, bylebyście nie wyłączali ten podcast.
A co edukacyjnego chciałabyś jeszcze przekazać dzisiaj w tym świątecznym okresie? Bo już wiem, że musimy sobie zaplanować i nie
dobra,
musi być święta,
daj spokój.
Powiem
ci, co chcę. Tak, wiem, totalnie wiem. Znaczy wiem wiele, ale... Mm-hmm. Żebyście przestali traktować balkon jak lodówkę.
O, to ciekawe.
No, bo to jest super niezdrowe. W sensie, nam się wydaje, jak ja często, gęsto mówię, bo nie wiem, czy wiesz, ale wydałam taką książkę o zdrowym przechowywaniu żywności, żebyśmy przestali przetrzymywać, a nie przechowywać, przetrzymywać rzodkiewkę w wodzie.
Jak na to jest moja ulubiona książka?
Kłamca. Kłamca.
Ale spojrzałem chyba w lewo, nie w prawo.
No właśnie w lewo i w górę.
I to jest kłamstwo?
Książkowo.
Tak?
Tak.
Boże, muszę to zapamiętać, bo wcześniej, jak coś mówiłem, też patrzyłem lewo w górę, ale u mnie to działa na pewno inaczej.
Nie, po prostu bryka ci oko do kamery.
Wiem, więc... bo ja lubię ten trik, że nagle mówisz do kamery
wiem,
i mówisz bezpośrednio.
Ja to samo. Jak zmontujesz to, to, a czy ktoś to zmontuje, to zobaczysz, że robię dokładnie tak samo. No nic.
Wiem, też na to zwróciłem
taka
uwagę.
Dola ludzi, którzy pracują z kamerą.
No, w 2019 roku, jak startowałem w wyborach do Sejmu z obwarzanka podwarszawskiego z listy zielonych i dużo występowałem w TVP Info i w TVP 3 Warszawa.
No cóż.
No co, no występowałem jako kandydat, no super,
oczywiście,
chodziłem tam
wiem.
Z dobrą
tak,
nowiną
tak,
zieloną
tak,
i wiesz,
tak,
i ten. Tak. Właśnie wtedy zacząłem ten trik, że nagle tutaj dziennikarz cię pyta, a nagle ty mówisz do kamery i mówisz ludziom
ale
prawdę.
Ale to jest miłe, mm-hmm, bo to jest miłe
fajne.
Dla odbiorcy,
tak,
że
tak,
czuję
tak.
Fokus na tobie, więc, tak. Więc jest spoko.
Super. Wracając do lodówki na balkonie.
I do rzodkiewki. Więc napisałam książkę o przechowywaniu żywności z mikrobiolożką, która się zajmuje bezpieczeństwem żywności, po to, żeby ludzie zrozumieli, że czasami to uczucie ciężkości, takiego dyskomfortu w żołądku, owszem, wynika też z przejedzenia w kontekście świąt, ale wynika też z tego, jak my w ogóle traktujemy to jedzenie w te święta. Raz, że przetrzymywanie jedzenia na balkonie jest niezdrowe, ponieważ temperatura za dnia i w nocy jest zupełnie inna. I te skoki temperatury powodują, że jedzenie nam się bardzo szybko psuje. Czasami tak, że my nawet tego nie czujemy. To jest po prostu pewna... To mnie ten...
Naprawdę?
Tak.
Przecież ty jesteś taka... Ja w ogóle myślę, że tego nie zauważysz, że będziesz mówić dalej do kamery, a ja sobie to szybko przeklikam, bo chciałem zobaczyć okładkę tej książki.
A, dobrze, no to sobie zobacz.
A ty myślałeś, że ja odpisuję teraz na wiadomości?
Nie wiem. Chyba, że jakieś ciekawe, to jakbyś mi przeczytał, to byśmy razem sobie popisali.
Nie, ja miałem jedną wtopę tutaj z tabletem przy nagrywaniu.
Tak, słyszałam tą historię.
Trzeba uważać, co się przegląda przed nagraniem, jak
to
się potem otwiera przeglądarkę.
To prawda. Szkoda, że ja tego nie widziałam,
no,
bo ja bym wszystkim powiedziała.
Nikt tego nie widział. Wiesz, co wtedy zrobiłem?
Tak,
ktoś zobaczy poprzednie odcinki. Nie, następne odcinki, bo to będzie leciało później. Rozmawiam i nagle robię tak.
A było z dźwiękiem?
Nie, ja się bałem, że będzie. Bo to teraz działa inaczej. Działają przeglądarki i on ci najpierw chce zeskanować twarz, żeby sprawdzić. No to tak, bo otwierasz kartę prywatną.
No tak, to prawda. No nic, w każdym razie do tego balkonu wracam.
Ale i tak z tobą się bardziej zagotowałem niż w trakcie...
Ekstra. Żebym się cieszyła.
Czuję się trochę jak na jodze Bikram, ale muszę się jeszcze porozciągać.
Ja myślałam, że ci rozciągam intelektualnie.
Oj tak, niezły stretching.
Jezus, jak ty to potniesz? Ja nie wiem, co to w ogóle to
ale
się nie
ale przecież ja
da.
W ogóle nie będę tego ciął.
Naprawdę? Mm-hmm. Jezus, to wam współczuję w sumie.
No właśnie tego mówiłem, że słuchalność spada.
To ja patrz... Nie zaklinaj rzeczywistości, może właśnie będzie rosła.
No mówię to w żartach oczywiście.
No to beznadziejny żart. Skąd takie żarty? Spod Rzeszowa? Spod Warszawy?
Nie z mojej niskiej samooceny.
No nie są takie miejscowości, ten spokój. W każdym razie.
Let's go.
Balkon. Balkon jest beznadziejnym miejscem do przechowywania jedzenia ze względu na te skoki temperatur, a poza tym robimy jeszcze jeden grzech świąteczny, polegający na tym, że wystawiamy suto zostawione stoły tym jedzeniem i to się gotuje razem z nami i razem z tobą, tak jak Krzysiek Grzyman się teraz gotuje, w tej temperaturze i to po prostu się szybko psuje. I potem się dziwimy naprawdę, że się źle czujemy, a nam się wydaje, że to właśnie z przejedzenia, z tego, że jesteśmy senni, bo właśnie w jednym momencie zjedliśmy dużo. No nie, no właśnie nie. Więc jakby fajnie byłoby się na tym zastanowić, po prostu wystawiajmy to małymi porcjami na stół i dokładajmy co jakiś czas. No i właśnie, kurczę, najczęściej idziemy w święta w to samo miejsce, to też możemy sobie zrobić po prostu książkę kulinarną danej rodziny, rodziny Rzymanów.
Wiesz, że kiedyś zacząłem, zainicjowałem to?
Widzisz?
No, no i zostało na stronie tytułowej na razie od paru lat, ale to może
nic,
to ruszymy.
Można kontynuować. Mm-hmm. Teraz masz szlagiery świąteczne. Tak. Jeżeli robisz to od 30 paru lat, czyli...
Nie, no moi rodzice genialnie gotują.
No więc, ale robią to najprawdopodobniej rok w rok to samo. Mm. Czyli mamy cholernie ważną informację. Znamy gramaturę, znamy receptury, znamy liczbę gości. Możemy się podzielić przygotowaniem potraw z kimś innym. Możemy zrobić zrzutkę na kolację wigilijną. Nikt mówi już o pierwszym, drugim dniu świąt, ale zrzutka na kolację wigilijną nie jest wstydem. Jest super formą klubu kolacyjnego, świątecznego klubu kolacyjnego.
Świetne. No jak przestałem jeść mięsko, to moja mama na początku mówiła jeszcze, że...
Mięsko.
Mięsko?
Ile ty masz lat?
Ja? No. Ja przecież mówię to celowo.
Mięsko, no dobrze, dobrze,
no,
to mam dalej.
No proszę. Jak przestałem jeść mięsko i moja mama na początku jeszcze próbowała mnie przekonać, że kurczaczek, to wiesz, no, przejdzie. No. Teraz selerybę zrobi na luzie.
Bo, wiesz, bo też mi się wydaje, że my za dużo w ogóle historii o tym, wokół tego budujemy. Zamiast powiedzieć mamie, babci, wujkowi, dziadkowi, że przyjdziemy z selerybą, przecież wiadomo, że puknął się po głowie, to po prostu przyjdźmy z tym, niech spróbują, nie nazywajmy tego, po prostu niech spróbują. Nie musimy tego nazywać selerybą, tylko możemy to nazwać pieczony seler w soli, coś tam. Mhm. PR i komunikacja jest naprawdę bardzo ważna, a dodam, że ja bym jednak wykazała pewien szacunek do wieloletnich przyzwyczajeń i nawyków. Nie dziwmy się, że osoby, które żyły w czasach, kiedy nie było i walczyły o każdy kęs, będą miały inne nastawienie i inną definicję zero waste niż my w czasach, kiedy mamy absolutny chaos. I musimy zrozumieć też genezę tego, jak oni budowali swój jadłospis i jak my budujemy swój jadłospis. I nie walczmy znowu ze sobą. Jezus, chcę być kobietą pokoju.
No, jest piękny przekaz świąteczny. Miss Universe.
Dobra, to w złym kierunku idzie, ale chodzi mi o to, żeby, okej, tam wujku Zbyszku, ja totalnie rozumiem, dlaczego masz taką awersję do tego, może my to źle nazywamy, ale chciałabym ci przedstawić to, co u mnie najczęściej pojawia się w kuchni, w domu. Spróbuj proszę, jestem ciekawy twojej oceny. Jak totalnie inaczej to brzmi niż, ej, tu jest seleryba, przestańcie jeść mięso. No. Inaczej brzmi.
Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, jak nam.
To nie może być taki koniec.
Wiem, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest początek naszych wspólnych podcastów.
Może to będzie jakiś podcast o kuchni, coś tam.
No,
przemyśl
tak.
To.
No ja mogę być producentem, wiesz.
Nie, ja bym chciała z tobą gadać.
Okej. Okay. No. To mam pytanie, bo no świetnie mi się z tobą rozmawia.
Nie wiem,
nie
czy słuchacie
potwierdzą. Ale czasem podcasty są też dla prowadzących, wiesz. Świetnie mi się rozmawia i zastanawiam się, jak ten luz, który ty masz w sobie i go nosisz i pielęgnujesz, jak go zaszczepiać dalej? Bo jak ja wracam z jakiegoś wyjazdu, to właśnie mam to, co ty masz teraz. I nagle, ni stąd, ni zowąd, daje się wpędzić w to, co się dzieje i gdzieś to gubię po drodze i później się pojawia ta napina. Nie chcę tutaj terapii, tylko chcę jakiegoś miłego zakończenia tej rozmowy.
Bo w tym wszystkim, co robię, czy to w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, jestem zwykłą Jagną z Rzeszowa, która to, o czym opowiada, to przeżyła. I im jak to doświadczasz i chcesz być blisko ze zwykłych ludzi, to po prostu masz totalny luz, bo nikogo nie udajesz. I nie sugeruję oczywiście, że Krzysztof Rzyman udaje, tylko może czasami nam się wydaje, bo ta telewizja taka współczesna nam wpoiła, że my musimy być bardzo poprawni. Ja byłam też w tych czasach wychowywana z agentami, którzy mi mówili, nie powinnaś gestykulować, nie powinnaś robić tego, powinnaś robić to i tak dalej. Makłowicz jest taką osobowością, dlatego że to on był wydawcą swojego programu i on projektował swoją osobowość, on jest osobowością. I ja bym chciała przywrócić te czasy, bycia sobą.
No, ale masz w tym dużo racji, bo jak ja zaczynałem pracę w Polskim Radiu, to po prostu w Polskim Radiu, jak ktoś zaczynał pracę, wszystko musiało być od tej samej ekierki wyrysowane i każdy musiał mieć idealną dykcję i wszystko, i było takie, wiesz, maszyna do jebania młodych ludzi, że dokładnie. to robisz źle, popraw. To wyglądało dokładnie tak jak polska szkoła, niestety.
Dokładnie tak. A ja już mam ADHD, to pomaga.
I tu stawiamy kropkę. Edukatorka i kucharka Jagna Niedzielska. Bardzo ci dziękuję za tę przemiłą, świąteczną, delikatną i wcale nie chaotyczną rozmowę. A gdzie spędzasz święta?
Jejku, wiecie co? Ja mam w tym roku absolutnie nadzwyczajne święta. Nie jest tak, że chciałabym mieć takie święta co rok, takie dokładnie, ale to będą niezwykłe, bo będę tylko i wyłącznie z Tomkiem w domu.
Romantik.
Tak, romantycznie. I fajnie. Będziemy oglądać po prostu świąteczne filmy. On kocha komedie świąteczne. Nie wiem, czy chce się do tego przyznać, ale ja już to zrobiłam za niego.
Nie,
będziemy
na pewno
absolutnie głupie rzeczy oglądać.
Macie już jakieś takie matchy sweterki?
Nie mamy, bo nie kupujemy takich rzeczy, bo to jest waste.
Ojejku, no ale możecie mieć takie, wiesz, że co roku wyjmujecie te same szafy już.
Nie, ja mam jego t-shirty i jego
sweterki.
Boże,
stawiasz mnie jako tę najgorszą osobę po prostu.
Trudno. Nie, nie, tak szczerze, nie. Ja w ogóle nie lubię, to jest inny, to nie jest ten temat. Ja nie lubię ciuchów. W sensie nie lubię odzieży, w sensie nie lubię kupować.
Seriously, Jagna, tak. Zawsze świetnie wyglądasz, jak gdziekolwiek cię
spotykam. To jest zasłona 60-letnia. Naprawdę. Zasłona 60-letnia. Jego sweterek, a w ogóle to po prostu rozpasani na kanapie, będziemy oglądać głupoty.
Sweet. No to w takim razie...
Ej, nie kłóćcie się jakby co w święta. Nie ma sensu.
Kropka.
Tak.
Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.
Nagranie i produkcja Studio Plac.